A w naszym studiu Grzegorz Macko, poseł na Sejm, były wicemarszałek województwa. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Prawo i Sprawiedliwość dodam. Z tak perspektywy jest. Czasu lepiej działać na rzecz regionu, czy zasiadać w sejmowych ławach?
Zupełnie różne poziomy odpowiedzialności, zupełnie różne też poziomy kompetencji. Cieszę się, że w mojej dotychczasowej działalności publicznej miałem tą możliwość, ten przywilej i ten zaszczyt, żeby pracować zarówno na szczeblu samorządu, gdzie można troszeczkę od takiej bardziej strony wykonawczej poznać tą sferę publiczną, gdzie realizuje się bardzo konkretne zadania, remont konkretnej drogi, budowę konkretnego obiektu. No a z drugiej strony oczywiście w parlamencie wykuwamy przepisy, które później służą całemu krajowi, więc można powiedzieć, że są to różnego rodzaju doświadczenia.
A wróciłby pan do sejmiku? Czy spełnia się pan w roli parlamentarzysty? Bo to już trochę czasu minęło od ostatniego spotkania w studiu także.
Ja przede wszystkim jestem troszeczkę przerażony tym, co się dzieje w naszym kraju obecnie i chciałbym z poziomu parlamentu wspólnie z koleżankami, z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości i generalnie z dzisiejszej opozycji spróbować po prostu zakończyć jak najszybciej te fatalne rządy.
No to spójrzmy na ostatnie posiedzenie Sejmu. Głosy między innymi PSL-u i Polski 2050 zdecydowały, że posłowie skierowali do dalszych prac obywatelski projekt zakładający wprowadzenie do szkół 2 obowiązkowych godzin religii lub etyki. Czy konieczne jest dziś, jak mówi wicemarszałek Zgorzelski, w szkole realizować katalog wartości?
Oczywiście zawsze polska szkoła powinna oprócz nauczania konkretnych przedmiotów, które później mogą dać konkretne wykształcenie, konkretny też zawód, czy pozwalają pomagać logicznie analizować otaczającą nas rzeczywistość, powinna też kształtować w pewnym stopniu postawy i wartości młodych ludzi. Do tego służą takie przedmioty jak język polski, jak historia, jak wiedza o społeczeństwie. Religia też ma tutaj swój bardzo ważny wymiar. Ja sam głosowałem za tą ustawą, dlatego cieszę się, że została skierowana do dalszych prac, bo na razie nie została przyjęta. Jest to obywatelska ustawa, więc...
Ma szansę, żeby się przebić?
Myślę, że tak, dlatego, że widzimy po drugiej stronie, czyli po stronie koalicyjnej, no bo jakby w moim
jest
klubie...
Jest rozdarcie, prawda? Premier Donald Tusk nie był zadowolony z tego głosowania PSL-u, no ale oni mówili, że zachowywali się zgodnie ze swoimi wartościami.
I to należy docenić i czekać na dalszy rozwój wypadków, dlatego że pamiętajmy o tym, że przed nami drugie, trzecie czytanie, jasne, prace w komisjach, tak naprawdę to decydujące głosowanie, które będzie się odbywało po trzecim czytaniu, pokaże nam, czy PSL, czy też część posłów od marszałka Hołowni wytrzyma tą presję Donalda Tuska, który po ostatnim posiedzeniu Sejmu był bardzo niezadowolony. Nie tylko z tego głosowania, ale też z głosowania w sprawie Centralnego CPK, Portu tak. Komunikacyjnego. I...
No i tu część posłów Polski 2050, przypomnijmy słuchaczom Radia Rodzina, powiedziała się za tym prezydenckim projektem, który różni się od tego rządowego przygotowanego przez koalicję rządzącą. Czy to wieść jakiś koniec koalicji Polski 2050?
Zdecydowanie za wcześnie, żeby tak wstawiać tą sprawę. Natomiast Donald Tusk tuż po tych głosowaniach ewidentnie nie potrafił ukryć swojej frustracji z decyzji właśnie posłów Polski 2050 czy części posłów PSL-u w kontekście właśnie tej ustawy związanej z religią w szkole. No i to pokazuje, jak ogromnymi napięciami mamy do czynienia wewnątrz tej koalicji. Koalicja jest dysfunkcyjna, koalicja tak naprawdę nie przeprowadza żadnych konkretnych prorozwojowych zmian w naszym kraju, nie przeprowadza konkretnych prorozwojowych projektów, trwa po to, żeby w moim przekonaniu po prostu też zawłaszczać w jakimś stopniu instytucje państwa. No i to ich tak naprawdę spaja, oprócz rzecz jasna tego, z czym szli do wyborów, czyli samej nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, do tego wszystkiego, co my staraliśmy się osiągnąć przez 8 lat naszych rządów i co mam nadzieję też wróci, tak jak te wszystkie projekty rozwojowe, na których czele jest między innymi CPK.
Nie tylko, panie pośle, grzmiał Donald Tusk, również Izabela Bodnar, która odeszła niedawno z Polski 2050. Czy zdaniem pana Szymon Hołownia widzi się jeszcze w tej koalicji? Jaka będzie jego droga?
Pytanie do Szymona Hołowni.
No ale pan może również skomentować, opiniować to. Czy nie schodzi ze sceny przypadkiem politycznym? Nie chciał przyjąć teki, nie chce przyjąć wicepremiera, ma zostać wicemarszałkiem. oddaje w ręce wszystko.
Szymon Hołownia to polityk, który przynajmniej na zewnątrz wizerunkowo stara się być taką osobą, która właśnie stara się łączyć i tak dalej. Generalnie różnie z tym bywa w Sejmie, natomiast widać, że...
Miał też spotkanie z Bielanem.
To prawda i sam fakt takich spotkań, gdyby atmosfera polityczna w naszym kraju no nie była już doprowadzona do takiego stopnia wrzenia, no nie, też nie powinien nikogo dziwić, że marszałek Sejmu spotyka się z politykami, no nie tylko swojej koalicji rządzącej, ale też z politykami opozycji. No w zasadzie jest marszałkiem Sejmu, więc zarządza obradami wszystkich 460 posłów. Mhm. Pamiętamy, jaką histerię to spotkanie wywołało. No więc to pokazuje też, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy i no, dobrze, że Szymon Hołownia próbował szukać takich jakby możliwości rozmowy, tak to interpretuję. I wydaje mi się, że faktycznie w tej koalicji dzisiaj, także ze względu na swoje notowania, jego pozycja jest coraz słabsza.
A czy histerią nazwałby pan poseł również obawy przed powstaniem ustawy dotyczącej ścigania bandryzmu?
Nie, dlatego że ja sam z radością bym za taką ustawą zagłosował.
Ale po drugiej stronie.
Dziwi mnie to podejście niektórych polityków z drugiej strony, no bo w zasadzie w polskich przepisach prawa już mamy określenie właśnie ideologii, których nie należy, nie wolno i wręcz jest zakazane, aby gloryfikować czy promować, czyli tak, komunizmu i nazizmu. Dołączenie banderyzmu, który jest absolutnie ideologią, można powiedzieć, w swoich owocach ludobójczą, nie powinno budzić niczych wątpliwości.
Kto to po czemu Mencenich miał 8 lat mieć na to czasu? Pan jeszcze nie był posłem.
Ja jeszcze nie byłem posłem, natomiast...
Tam się pan dzisiaj tłumaczy za posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy nie, no to jakby to jest dosyć prosta sprawa. No, zmieniają się okoliczności. Coś, co było problemem marginalnym 8 czy 5, czy nawet 3 lata temu, no dzisiaj ze względu też na pewne zmiany społeczne, demograficzne, ze względu na pewne rosnące nastroje w niektórych grupach społecznych, zaczyna być bardzo dużym problemem. Mam tu nastroje między innymi tej społeczności ukraińskiej, która do nas przyjechała, która została gościnnie przyjęta. No i jeżeli widzimy, że zaczyna się pojawiać problem, to musimy na niego reagować dzisiaj, no bo ten problem tak naprawdę zaczyna narastać i obawiamy się, że będzie narastać dzisiaj i w kolejnych latach. I dzisiaj chcemy zareagować. Natomiast jeżeli pan przewodniczący, pan poseł Mencen głosuje przeciwko tej ustawie, mówiąc o tym, że on jest zwolennikiem wolności słowa, żeby każdy mówił to, na co ma ochotę, no to idąc tym tokiem rozumowania, no to w zasadzie też tak samo powinniśmy zmienić przepisy, żeby można było gloryfikować czy komunizm, czy nazizm, skoro według Sławomira Mencena, no wolność słowa jest wartością, która jest ponad wszystkim. Ja się z tym nie zgadzam.
Mm-hmm. A czy to dobrze, że banderyzm nie został ujęty w tej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy? Prezydent podpisał, więc zgodził się na ten fakt.
Prezydent podpisał, natomiast od razu zaznaczył, że
nie jest do końca zadowolony.
Że nie jest zadowolony z kształtu tej ustawy i uważam, że wycięcie przepisów związanych z penalizacją banderyzmu to był potężny błąd koalicji rządzącej. Natomiast prezydent od razu albo złożył, albo teraz od razu na początku tygodnia złoży swoją ustawę, która po prostu będzie mówiła głównie właśnie o penalizacji banderyzmu, ale też o niezwykle potrzebnej rzeczy, czyli o przedłużeniu do 10 lat okresu przebywania na terytorium RP, który uprawnia następnie do ubiegania się o polskie obywatelstwo. No zwróćmy uwagę, że wiele osób, które przyjechało do Polski po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jest tu już 3,5 roku za, już w zasadzie niedługo będą mogli zacząć ubiegać się o polski paszport, a no, według mnie ten okres jest po prostu za krótki. Ktoś, kto mieszka 10 lat, z pewnością nauczy się języka, nauczy się realiów, nauczy się zwyczajów, jakie u nas panują i wtedy można takie kroki rozważać. Dzisiaj to jest przedwczesne.
A czy sądzi pan, że prezydent mógłby podpisać taką ustawę dotyczącą prohibicji, która by była sterowana z centrali, czyli w postaci ustawy?
Dzisiaj...
Czy powinna być ona sterowana z góry, z Warszawy?
To w czasach Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono ustawę, która daje samorządom narzędzie, miastom narzędzie do tego, żeby wprowadzać w określonych rejonach miasta, w określonych dzielnicach, w określonych godzinach tak zwaną prohibicję. Najczęściej się to wiąże oczywiście, czy niemal wyłącznie, z godzinami nocnymi, najczęściej właśnie w centrach miast, chociaż we Wrocławiu ostatnio mieliśmy daleko idącą zmianę, która przewiduje, że na terenie całego miasta będzie panowała taka nocna prohibicja.
No to i Prawo i Sprawiedliwość... radni nie byli za tym. Prawo i Sprawiedliwości.
Prawo i Sprawiedliwość dało kilka lat temu takie narzędzie w czasie, kiedy rządziło samorządom, wychodząc z założenia, że każdy samorząd funkcjonuje troszeczkę inaczej, być może w centrach dużych miast, gdzie ma miejsce wiele wydarzeń, też jest bardzo dużo turystów, być może warto dać takie narzędzie, żeby prezydenci sami regulowali tą kwestię.
Pan jest za tym, tak? W rękach samorządu.
Ja jeszcze nie podjąłem decyzji, bo też w tym wypadku jestem zwolennikiem takiego bardziej wolnościowego podejścia, natomiast statystyki są jednoznaczne. Rozmawialiśmy o tym ostatnio na jednej z komisji sejmowych i one wskazują na to, że taka prohibicja jest bardzo korzystna z punktu widzenia i interwencji policyjnych, i kwestii zdrowotnych, więc tutaj moje zdanie ewoluuje raczej w tą stronę, abyśmy faktycznie próbowali tutaj szukać takich rozwiązań, które ucywilizują troszeczkę te zasady.
Czy prezes Jarosław Kaczyński, tak między nami, nie ożywił się potem? Czy nie dostał takiego wiatru w żagle po wygranej Karola Nawrockiego? Bo zwiększył swoją aktywność, jeździ po Polsce, dzisiaj będzie we Wrocławiu.
Tak jest. Generalnie myślę, że cały obóz prawicowy, patriotyczny, Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim tak, moja partia, bo tutaj jestem uprawniony do tego, żeby mówić za to środowisko też, które reprezentuję na Dolnym Śląsku, dostało dużego wiatru w żagle dzięki temu, co się wydarzyło, bo zauważyliśmy, że i po prostu też tysiące naszych wyborców zauważyły, że zmiana jest możliwa i że ta polityka, która wydawałaby się no już taka trudna do zmiany, bo widzimy, jak obecna koalicja rządząca oprócz mediów publicznych, prokuratury, no zawłaszcza tak naprawdę wszelkie możliwe instytucje, a jednocześnie...
Oni was to samo powiedzą.
Ale jednocześnie ma wsparcie z Brukseli, która no milczy na te przykłady łamania praworządności w Polsce, które mają obecnie miejsce. Gdyby takie rzeczy, jakie dzieją się teraz, działy się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, to Bruksela już tu by komandosów prawdopodobnie na spadochronach wysyłała.
No to ładny cytat.
W cudzysłowie. Więc to, co się dzieje dzisiaj, dzieje się przy cichym wsparciu i akceptacji właśnie też Zachodu i tak dalej, więc ta wygrana Karola Nawrockiego spowodowała, że wszyscy dostali wiatr w żagle. Zobaczyli, że zmiana jest możliwa, pracujemy, przestrzegamy również przed tym siebie nawzajem, parlamentarzyści, rozmawiamy w ramach struktur partyjnych, ale rozmawiamy też z naszymi sympatykami, wyborcami na różnych spotkaniach, które regularnie organizujemy w terenie. Przestrzegamy przed tym, żeby też myśleć, że wybory same się wygrają, że w zasadzie tamta ekipa już dogorywa, bo to tak nie jest, tak? Pamiętajmy, że cały czas obecna koalicja rządząca ma ogromne zasoby, ma właśnie wsparcie Brukseli, Berlina i my musimy cały czas konsekwentnie opowiadać swoją historię o tym, jak Polska ma wyglądać. To jest historia, która musi sprowadzać się do wielkich inwestycji, do dużych zbrojeń, które też my skutecznie wykonywaliśmy i do odpowiedzialności finansowej, o którą tutaj dbał jako minister finansów, później premier Mateusz, minister rozwoju, później finansów i premier Mateusz Morawiecki, który pomimo właśnie tych bardzo dużych nakładów finansowych na świadczenia socjalne, na zbrojenia i tak dalej, powodował, że polski budżet się spinał, a dzisiaj idziemy tak naprawdę nad przepaść, bo deficyt w wysokości 200-kilkudziesięciu miliardów złotych na ten rok, na kolejny rok powoduje, że my za chwilę przekroczymy wszelkie możliwe wskaźniki zadłużenia. Im szybciej wymienimy ten rząd, tym lepiej dla Polski.
To z jakim wiatrem, z jakim żaglem otwartym przyjeżdża prezes dzisiaj? O czym będzie nam chciał poinformować?
Myślę, że będziemy rozmawiali o tym i przede wszystkim słuchali pana prezesa, który będzie zapewne opowiadał o tym, w jaki sposób właśnie powinniśmy dążyć do zwycięstwa, który będzie opowiadał o tym, co złego się dzieje i co zmienimy.
A także o zmianie konstytucji?
To jest temat, który się pojawia na sejmowych korytarzach. No mówię
tak w Łodzi, że obecna konstytucja Polski praktycznie nie obowiązuje.
W pełni się z tym zgadzam, bo widzimy, co robi obecna ekipa rządząca. Natomiast, żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć 307 posłów i właśnie dlatego będziemy przekonywali Polaków do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, żebyśmy tych posłów w przyszłej kadencji mieli jak najwięcej, aby zmiany prawne były szerokie i głębokie.
A w jakim kierunku, zdaniem pana posła, powinno to pójść? Będziemy mieli prezydenta silnego, czy powinniśmy mieć silnego premiera? Bo czuć, że jednak prezes ma ochotę na te zmiany.
Myślę, że w dużej mierze powinny zostać uregulowane kwestie wymiaru sprawiedliwości, bo to jest taka sprawa, która budzi duże emocje nie tylko wśród polityków, ale też wśród zwykłych obywateli, którzy mają styczność z wymiarem sprawiedliwości i to często nie w sensie jakichś problemów z prawem, tylko spraw gospodarczych, spraw spadkowych, rodzinnych i tak dalej. Uregulowanie tych kwestii jest niezwykle istotne, żeby przyspieszyć procedowanie właśnie takich spraw w sądach, bo to jest dzisiaj nasza ogromna bolączka i to też nas ogranicza w sensie gospodarczym, bo inwestorzy, którzy przychodzą do Polski, też to widzą. Dlatego musimy sobie z tym na pewno poradzić, a bez zmiany konstytucji cały czas będziemy mieli do czynienia z takim ping-pongiem legislacyjnym, czyli że przychodzi jedna ekipa i zmienia to według swojego upodobania.
Nie uznają, drudzy nie uznają i w tym tkwi problem, a to ta ostatnia krytyka prezesa w stosunku do Andrzeja Dudy, to nie jest ostrzeżenie do Karola Nawrockiego. Przebudowa państwa się załamała, bo trzeba by ją było zacząć od przebudowy sądownictwa, a to się nie udało, oświadczył prezes. Nie udało się to dlatego, że prezydent Duda podstawową ustawę prowadzącą do tej zmiany ku naszemu zaskoczeniu zawetował. To był potężny cios.
No tutaj oczywiście,
to cytat oczywiście pana
mówimy
prezesa.
O ustawie z 2017 roku, pamiętam wtedy, że to był pakiet trzech ustaw, dwie ustawy pan prezydent podpisał, jednej, tej niezwykle istotnej, nie podpisał. Spotkało się to z dużym rozczarowaniem części czy większości naszego środowiska politycznego. Pewnie w dużej mierze jakaś część tych problemów, które później wynikały z interpretacji przepisów, tego, że się tam różne strony uznają albo nie uznają, wynikała właśnie z tego weta.
No dzisiaj potyczki widać pomiędzy byłym premierem, a byłym ministrem sprawiedliwości.
No oczywiście mamy tutaj też...
Nawet interweniował premier Donald Tusk, także zareagował prezes, że niepotrzebna jest taka dyskusja.
No taka dyskusja faktycznie powinna nastąpić, ale no nie w takiej formule
twitterowej.
I nie w takich okolicznościach. Mówimy tutaj właśnie o dyskusji pana premiera, znaczy pana ministra Ziobro, który wywołał pana premiera Morawieckiego, natomiast ja się cieszę, że dosyć szybko ta dyskusja została przecięta, że też pan premier Morawiecki tutaj bardzo odpowiedzialnie podchodzi do kwestii takiej właśnie wymiany swoich spostrzeżeń, i tak naprawdę powinniśmy w innych okolicznościach takie rozmowy odbywać.
Nastąpiło kolejne polowanie na Zbigniewa Ziobrę?
No, widząc, co się dzieje w...
Powiedział, że będzie lądował o godzinie 10:50 w Warszawie, a jednak policja jest przed jego domem. Nie sprawdzałam teraz informacji, ale prawdopodobnie tak jest.
To jest absolutnie skandaliczna sprawa, to co się dzieje w przypadku pana ministra Ziobry, dlatego że pamiętamy jego nieudolne doprowadzenie na komisję sejmową, które zostało po prostu...
On się spóźnił, trzeba dodać.
No tak, tylko że z drugiej strony sama komisja, członkowie tej komisji zachowali się w sposób absurdalny, gdzie tak naprawdę Zbigniew Ziobro już był na terenie Sejmu, już był na tym terenie, gdzie ta komisja się odbywała, szybko zakończono tą komisję z różnych względów. No i widzimy po prostu nagonkę na człowieka, który różnił się od obecnie rządzących, miał różne zdania, wprowadzał różne przepisy, ale sposób, w jaki dzisiaj próbuje się doprowadzać go przed oblicze różnych instytucji, to jest po prostu jedynie pokazówka na rzecz najtwardszego elektoratu obecnej koalicji rządzącej. Cokolwiek się myśli o tych różnych zmianach i tak dalej, to w państwie prawa nie powinno się to tak odbywać, zwłaszcza, że wiemy, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował funkcjonowanie komisji, przed oblicze której Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony.
Jestem ciekawa młodego głosu parlamentarzysty. Kto powinien zostać premierem, jeśli po wyborach będziecie rządzić jako Prawo i Sprawiedliwość?
O tym będzie decydowało kierownictwo naszej partii. Ja uważam, że w naszej partii jest wiele osób, które mają do tego predyspozycję.
Mateusz Morawiecki powinien być ponownie premierem? Dałby mu pan taką szansę?
Uważam, że bardzo dobrym premierem właśnie był pan premier Mateusz Morawiecki, dlatego że przeprowadził nas przez i pandemię, i tą wojnę na Ukrainie w taki sposób, że polskie państwo funkcjonowało. Tak? Ono oczywiście, myślę, że gdyby dzisiejszy premier rządził w tamtych czasach, mogłoby albo w ogóle nie funkcjonować, albo się załamać w pewnym momencie, dzięki temu, że Mateusz Morawiecki i jego cały sprawny zespół, ale też szerzej cały rząd Zjednoczonej Prawicy działali skutecznie nie zastanawiając się bardzo często przez wiele, wiele dni nad jakimiś rozwiązaniami, tylko jakby tutaj premier Mateusz Morawiecki też wyniósł z bankowości, z prywatnych korporacji pewne nawyki, i to spowodowało, że działał szybko, skutecznie i na pewno był bardzo dobrym premierem, ale o tym, kto będzie premierem, bo taka dyskusja często się gdzieś tam właśnie toczy na Twitterze, wśród publicystów, czasami też wśród polityków, będzie decydowało kierownictwo naszej partii.
Grzegorz Matko.
Jeżeli oczywiście, i tu mamy ogromną nadzieję, Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie większość rządzącą, będziemy wszystko robili, aby tak się stało.
Grzegorz Macko, tak dla premiera byłego, Mateusza Morawieckiego?
Dla mnie jak najbardziej, tak.
A co to za grupa nazywana Just Peace?
A to nie, to pani redaktor może mi podpowie.
No właśnie, chodzi o to zdjęcie słynne, jakiego bocheńskiego gojczanka, osoby, które chcą uniemożliwić powrót Morawieckiemu.
No to jest teza publicystyczna, że ktoś...
Prawdziwa czy nieprawdziwa? Jak to jest? Czy nie chce się pan wypowiadać?
W naszym środowisku politycznym toczą się dyskusje, dlatego że jesteśmy bardzo dużą partią, która zrzesza różne nurty polityczne i każdy ma prawo rozmawiać z każdym na każdy temat. Inna sprawa, jak później, czy to jest wykorzystywane gdzieś medialnie i tak dalej, no bo musimy unikać sytuacji,
aby... Ale słyszał pan o niej, takiej grupie, czy nie? Czy to jest tylko po prostu takie...
Musimy unikać sytuacji, w których nasi przeciwnicy później wykorzystują takie właśnie sytuacje do tego, aby w nas uderzać.
Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno poprzeć referendum w sprawie odwołania pana prezydenta Jacka Sutryka i Radę Miejską?
W moim przekonaniu, ale to jest moje zdanie, ja nie jestem ani mieszkańcem...
razem zbierać podpisy?
Ja nie jestem ani mieszkańcem
Wiemy, dlatego może
Wrocławia,
w boku.
Ani działaczem wrocławskich struktur, nie brałem udziału w spotkaniach związanych właśnie z sytuacją we Wrocławiu w ostatnim czasie. Natomiast uważam, że tutaj mamy bardzo dużo zastrzeżeń do pana prezydenta Jacka Sutryka, do funkcjonowania Rady Miejskiej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to pewnie struktury wspomogą zbiórkę podpisów, ale ja tylko chcę zwrócić uwagę, że jedna zbiórka już się odbywała. Ona była dosyć szeroko nagłośniona,
ale
no i nie odniosła skutku.
Prawo i Sprawiedliwość też nie wsparła jej. Może gdyby teraz wsparła?
Zobaczymy, co czas przyniesie. Ja nie chciałbym się wypowiadać za moich kolegów z wrocławskich struktur.
Grzegorz Macko, poseł na Sejm, były wicemarszałek województwa dolnośląskiego, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzymy.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.